ten vidoc s-a cupun cu șodovnica nu și ta fasada ten obraz e smi blizki tak samo jak toș moje matki. Naprawdę. Не можеш не бачити. Блінкітне, біле хмуречки, пікне сонце. Це було 11 червня 1946. І тут, як той самохід скрінцяв, власне, на тим рогу. Отак, як той. Правда. Patrzyła na tę kopułę i myślałam, Boże, żeby nigdy tego widoku nie zapomnieć. I oczywiście nie zapomniałam. A tutaj jest przecież tylko kilka kamienic. Jest po jednej stronie jest 11 numerów, czyli moja przedostatnia. Tamten balkon na pierwszym piętrze, pod numerem 9. Widzi pani ten balkon? Mm-hmm. Na tle dzwonnicy dominikańskiej. Tak. Maciek, ten balkon na pierwszym piętrze, pod numerem 9. To był ten, proszę, przedostatnia kamienica. Na tym balkonie ja stałam, ponieważ to było Boże Ciało i moją mamę proszono, żeby niosła sztandar w czasie procesji tędy. I pani, która mieszkała w tym mieszkaniu, to była właścicielka tej kamienicy, pani Kurnachowa, zgodziła się, żebym ja mogła patrzeć na moją mamę, miałam 5 lat, jak niesie sztandar. Tylko kazała mi być cicho, powiedziała, że ani mruru, nie wolno się odezwać. Ale jak ja zobaczyłam mamę z tym sztandarem, to krzyknęłam, mama! Pani Kurnachowa zatkała mi buzię i wciągnęła do pokoju. No i oczywiście koniec oglądania i powiedziała, zrobiłaś mamie taki straszny wstyd, jak mogłaś. No i to jest ten balkon.
Pod którym numerem ty mieszkałaś?
Ja w oficynie mieszkałam, na drugim piętrze, ale ja się boję tam wejść, bo jak byłam właśnie tu pierwszy raz w 1969 roku, weszłam tylko do połowy, do pierwszego piętra, usłyszałam jakieś trzaśnięcie drzwi i uciekłam ze strachu. Tutaj widać wyremontowane schody, ale tutaj to są moje stare schody. Jeszcze widać jak wychodzone.
To tam?
Tam, ale
tam,
jeszcze.
Tylko tam jest.
Ale
tylko tam
musimy
jest.
Wejść nie. Na drugie piętro tam. W tym miejscu, na tym podejście, między drugim a pierwszym piętrem, w 1936 roku, czyli miałam 2 lata, wynosili mego dziadzia do szpitala na noszach. Ja stałam tutaj, przy tych tralkach, tutaj na drugim piętrze i patrzyłam stąd. I to jest mój pierwszy zapamiętany widok i jedno z pierwszych moich wspomnień dzieciństwa. 11 czerwca 1946 roku schodziłam po tych schodach po raz ostatni, wychodząc do samochodu, który miał nas wywieźć w nieznane. Chodź tu, Maciu. A, to jest kościół Bernardynów. Jest ta śliczna perspektywa ulicy Blacharskiej. Tutaj mamy z lewej strony zaułek Ormiański, a w prawo widzimy prawą tę perspektywę zamyka wieża kościoła Bernardynów. Zobacz, Maciu, to jest wieża kościoła Bernardynów.
No tak, tak.
No, tutaj na tym skwerze bawiłam się z moją przyjaciółką Danusią Knopówną. Bawiłyśmy się pod tymi drzewami. Wieża Korniaktowska, jak ślicznie. Z prawej strony fasady Dominikanów. Ale wie pani, że w czasach sowieckich to kościół Dominikanów występował w filmach jako scenografia. Tutaj się właśnie to był symbol właśnie zgniłego zachodu. Na przykład taka był taki film Spisek bankrutów i ten kościół i tutaj widziałam ten film. Tutaj na tle tego portalu stał taki jakiś biskup, starzec pomarszczonej twarzy i taka ślina spływała mu tutaj po tych, to był ten taki zgniły zachód, ta burżuazja taka. A tam Ukraińcy postawili sobie pomnik Nikifora, który nie miał nic wspólnego z Lwowem absolutnie, ani właśnie z tą sztuką architekturą, no ale to musi być jakaś konkurencja, prawda, dla polskiej architektury, to musi być ukraiński, lunkowski artysta. O, te schody dominikańskie. No to są te same schody. One się sypią, niestety. To są święte schody. Jak kościół został zamknięty w 1946 roku i dominikanie wyjechali, to jeszcze tutaj zawsze leżały kwiaty przy zamkniętych drzwiach kościoła. Wrzekłem. Tu było piękne, stylowe wnętrze, które oczywiście zostało spaskudzone, no, bo ten kościół był najpierw zamieniony na magazyn soli, potem został on zamieniony na Muzeum Historii Religii i Ateizmu. To jest teraz cerkiew grekokatolicka. No niestety. I oni nie chcą go oddać. W tym kościele byłam chrzczona. W tym kościele przyjmowałam pierwszą komunię świętą, mając 6 lat. W roku 1940, po pierwszych i drugich wywózkach, kiedy w lutym i w kwietniu były wywózki na Sybir, i wtedy księża dopuścili także młodsze dzieci, bo po to, żeby je przygotować. I mówiono nam, że wywożą Polaków tam, gdzie nie ma kościoła, gdzie nie wolno się modlić, i dlatego dopuszczono nas, 6-letnie dzieci, do Komunii Świętej. I to pamiętam, przed tymi wylaskami tu przyjmowałam Komunię Świętą. Pierwszą. Boże, ile modlitw przed tym ołtarzem, które się nie spełniły. Ale to wszystko naprawdę, no tak patrzę, to jest mi, no to po prostu tak znane, no jest to po prostu w mojej głowie wmurowane, wbudowane, wdrukowane na wieki wieku. To jest tak, że człowiek chciałby się rozkawałkować na 1000 kawałków, jednocześnie być wszędzie, jednocześnie być właśnie i przy jezuitach, i przy dominikanach, tu co innego, tu co innego. Macie, choć pokażę Ci moją szkołę. Jest arsenał miejski, tak zwana zbrojownia. I tutaj ta uliczka nazywała się za zbrojownią. Tutaj przed wojną był heder żydowski, a w czasie wojny, kiedy szkoły zostały zamienione na koszary i na szpitale, ja tutaj chodziłam do pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Do szkoły pamiętam głównie tłok, straszny tłok, ponieważ tutaj chodziło pół Lwowa. No proszę sobie wyobrazić, na tej wąskiej uliczce i w tym budyneczku, on ma ile? 2 piętra, tak? I wąskie drewniane schody, i na tych schodach dzieci, które wychodzą i wchodzą. Nikt nie reguluje ruchu. I po prostu w pewnym momencie wydawało się, że już nigdy nie wyjdę z tego, że po prostu zostanę zadeptana, zduszona. Strasznie wspomnienia. I właśnie kiedy chodziłam do pierwszej klasy na wiosnę, moja mama była aresztowana, ponieważ chciała przewieźć do Warszawy dziewczynkę, córkę swojej przyjaciółki Żydówki. I mama po prostu wioząc moją metrykę, no podszywała ją jak gdyby pode mnie. I mama miała wrócić za 3 dni, tylko pojechać do Warszawy i wrócić. I nie wracała. I myśmy już właściwie przyjęły do wiadomości, wydawało nam się, że mama, że to niemożliwe, żeby mama żyła, że już mama nie żyje. I na pytania, gdzie jest twoja mama, odpowiadałam, moja mamusia pojechała do Warszawy. I kiedyś wracam ze szkoły, tędy, i nagle z koleżanek mówi, twoja mamusia. Ja mówię, niemożliwe. No popatrz, twoja mamusia. Obróciły mi siłą głowę na lewo i pod tą kamienicą stoi takie chude coś w czarnym, takim ciemnym kostiumie pomiętym i się uśmiecha. I ma tak, poznaje, nie poznaje. Bałam się przejść przez jezdnię. Podchodzę. Mama. I wtedy naprawdę urodziłam się po raz drugi. Gdyby mama nie wróciła z więzienia, to moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Musiałybyśmy zostać w Lwowie, bo babcia nie mogłaby już podjąć trudu tej ekspatriacji. No i co byłoby dalej, to już można sobie wyobrazić. Na pewno nie byłabym dziennikarką. Maciek, możesz mi pokazać przewodnik?
Ja będę trzymał tę mapę, żeby ci nie powypadało.
No tu mamy benedyktynki. No więc w tej kamienicy mieścił się taki ukraiński masłosojusz, znaczy taka ukraińska spółdzielnia mleczarska. I za Niemców, jak przyszli Niemcy, i potem w pewnym momencie babcia się dowiedziała, że dają jajka. I kazała mi przynieść dwa jajka. I ja poszłam i mówię, ta Ukrainka mówi, że ho ty chcesz? No proszę dwa jajka. Dla Żydów nie maje. Ja mówię, nie jestem Żydówka, to perychrystysia. Przeżegnaj się. Przeżegnałam się, dostałam dwa jajka. Poszłam do domu z płaczem i mama powiedziała, o nie, już na żadne zakupy nie będziesz chodzić, biedne moje dziecko. No i potem bardzo się już bałam właśnie Ukraińców i ukraińskich milicjantów. I kiedyś stałyśmy z mamą na przystanku tramwajowym, stał milicjant ukraiński w czarnym mundurze z trupią główką. To było straszne. I ja ze strachem na niego zerkałam, bo już wiedziałam, że jestem podobna do Żydówki i że to jest niebezpieczne. I mama powiedziała, nie patrz tak na niego, bo on zaraz będzie mnie legitymował. Ale ja nie mogłam się powstrzymać do tego patrzenia i na niego patrzyłam. I podszedł i rzeczywiście mamę legitymował. Także miałam poczucie, że jestem zagrożona. Tam była cukiernia, pyszna cukiernia. Dotychczas pamiętam zapach tej cukierni. Maleńkie stoliczki marmurowe i pyszne ciasteczka. Nie podoba mi się ten Lwów taki teraz, taki pełen turystów i tam wszędzie pełno straganów. Bardzo dużo ludzi, ogromny hałas, gwar, zupełnie nie można się skupić, nie można kontemplować. I chodzą, oglądają, zwiedzają. Myślę, że w większości z nich jest to obojętne. Widzą może, że to jest ładne, ale jest to po prostu jakaś ciekawostka dla nich, tylko ciekawostka. I nie można, nie ma, to jest zupełnie inny klimat. Nieznany mi, dlatego że to miasto nigdy w mojej pamięci, w moim życiu nie było miastem turystów, miastem wycieczek, straganów takich właśnie oglądanych przez jakichś obcokrajowców. Nie. Owszem, tu były stragany, ale to były normalne stragany, powiedzmy sokolniczanki, przyjeżdżały ze swoimi tobołkami, przywoziły, ale to jeszcze przed wojną, przywoziły te moje takie właśnie wspomnienia jeszcze przedwojenne. Chodziłam z babcią z ulicy Dominikańskiej właśnie na rynek, tutaj przy tych studniach, właśnie przy amfitrycie się odbywały sokolniczanki z tymi swoimi tobołami, białe takie czyste chusty. One były niesłychanie czyste i schludne, te sokolniczanki. I one słynęły z tego, że miały najlepszy nabiał, sery i śmietanę. I babcia kupowała śmietanę tylko u sokolniczanek. Maciek, zobacz, jaka to jest ulica braci Rohatyńców. To jest chyba Sobieskiego, mnie się wydaje. No. Właśnie o.
I to tutaj, jest Sobieskiego?
Tak mi się wydaje, że to jest Sobieskiego. Bracie Rohatyńców się nazywa teraz. To wszystko takie znajome. Każde załamanie muru, każda ozdoba. Wszystko takie bliskie, najbliższe. Tak wchodzą, wychodzą. My tu siedzimy przy kawiarnianym stoliku wystawionym na ulicy Dominikańskiej. Ale ja patrzę i wchodzą wycieczki, wchodzą i wychodzą do kościoła Dominikanów. Jakaś panienka w białej sukience, króciutkiej, się fotografuje. Przed chwilą się kręciła jak fryga, tak ładnie powiewała ta jej sukienka, ale dla mnie to jest jakby profanacja. Co ona mi tu kręci młynka przed kościołem Dominikanów? Bije 12. Ja tu byłam na ostatniej mszy świętej, kiedy wiadomo było, że kościół jest, nasz chór już został wtedy rozwiązany i dokładnie znana była data, że Dominikanie wyjeżdżają i była ostatnia msza święta. I wyszedł ksiądz na ambonę i miał czytać tekst, że płaczecie, ale wasz smutek w radość się zamieni, ale zaczął czytać i nie mógł czytać tego tekstu. Rozpłakał się i zszedł z ambony. I potem przebieg mszy, to była taka świadomość, że to się kończy i im dalej, tym smutniej ksiądz zaśpiewał i te misa est i organista nie mógł odpowiedzieć Deo gratias, miał ściśnięte gardło, tylko grał. Ksiądz wyszedł i nikt się nie ruszy. I za chwilę ksiądz wraca, już rozebrany z szat liturgicznych, wraca i prosi, żeby ludzie wychodzili. I nikt się nie ruszy. I po prostu płacz i nikt, nie wiem, kto się pierwszy ruszył. A dla mnie to jest właśnie całe moje życie. Naprawdę, gdyby nie Lwów, nie ten chór, nie to miejsce, to byłabym zupełnie kim innym. To jest naprawdę najważniejsze miejsce w moim życiu. Naprawdę.
O, właśnie dokładnie, prawie siedzimy pod balkonem.
Dzień dobry. Poprosimy kawę.
Ja herbatę.
Herbatę czarną, zieloną.
Ale proszę?
Czarną, zieloną herbatę.
Ale nie, podobno słynna kawa jest, tak?
Malo espresso? Malo.
Tak.
Dobra.
Jedna mała.
Kawę?
Proszę, kawę, tak.
To ja też.
Ja też kawę, tylko ja taką większą poproszę.
Amerykany, czarny. I wam Amerykanu?
Tak.
Bilszy,
tak?
To jest pierwszy i ostatni widok, najważniejszy dla mnie obraz mojego Lwowa. Tutaj, w tym domu pod numerem 9 mieszkałam od urodzenia i tutaj z tego domu wyszłam 11 czerwca 1946 roku z mamą i babcią, żeby pojechać w nieznane. I tutaj pod domem stał wóz, to znaczy taki samochód ciężarowy wysłany przez ten urząd, Państwowy Urząd Repatriacyjny, który się nazywał PUR. Załadowane były nasze rzeczy i ja usiadłam na tych naszych bagażach, tyłem do kierunku jazdy. Samochód skręcił w prawo, no i widok zniknął. A przecież ja tu siedzę przed kościołem Dominikanów, na ulicy Dominikańskiej, pod moim domem, z wami, z panią, z pani Małgosią i z moim synem. I po prostu ja już, i naprawdę, mnie się w ja sobie uświadamiam, że ja właściwie mi się wszystko już miesza, nakłada jedno na drugie. Już zdaje mi się jednocześnie, że jestem we Wrocławiu, a przecież jestem we Lwowie z wami. I naprawdę czuję się bardzo dziwnie, gdzie właściwie jestem. No jestem w moim życiu.